Ja i szczęść Boże, kłonię się Państwu Sławki. Możecie Państwo zapytać, dlaczego ja mówię o Rosji w chińskim kanale informacyjnym, o tamtej Rosji i o dojdę i do tej współczesnej. Z bardzo prostej przyczyny. To jest chiński kanał informacyjny. A potomki wyczynki z Hana już trochę wyskakuje. Nie może inaczej. Chciałem powiedzieć, że potomki wyczynki z Hana to są byli założycielami dynastii Han. Oczywiście. Chińskiej dynastii. Ale może po kolei. Otóż Tamerlan, czyli Chinggis Khan, Tamerlan skupił wokół siebie, tak w błyskawicznym skrócie, skupił wokół siebie plemiona mongolskie w porozumienie z Tatarami, z plemionami tatarskimi. To wszystko się działo na obszarze obcym Mongolii, na obszarze obecnego Heilongjiangu, Jilinu. Dawno, dawno temu, to był początek XIII wieku. I proszę Państwa, jako że bardzo blisko mieli najpotężniejsze państwo świata, czyli Chiny, z najpiękniejszą kulturą, przewyższającą ich tysiąckrotnie, nieporównanie bogatsze od nich samych. Oni przy Mongołowie, przy Chińczykach ówczesnych byli żebrakami po prostu. No więc wzięli się i zaatakowali Chiny północne. Poszło im stosunkowo szybko. A z racji tego, że to byli właśnie Chińczycy, wobec tego Chińczycy, a Chińczycy mieli to do siebie, że każdego, kto ich podbił, z każdym, kto ich podbił, współpracowali. Wobec tego i wojsko chińskie weszło w skład sił Tamerlana. No i poszła ta fala na Azję Centralną, Azję Południową, ale również północna odnoga poszła przez praktycznie niezamieszkałe tereny Syberii, Uralu, aż dalej w okolice państwa moskiewskiego, znaczy księstwa moskiewskiego, to wtedy było śmiesznie małe. Oczywiście podbili ich bez problemu, podbili iluś kioską, przecież doszli do Europy, naszego władcę zlikwidowali pod Legnicą, doszli na Węgry, powstrzymała ich śmierć właśnie tego Tamerlana. A synowie musieli wrócić na miejsce, no bo ktoś musiał przejąć schedę po ojcu. O tym się, tymi sprawami mongolskimi się będę zajmował, w każdym razie będę się zajmował tylko tą północną odnogą tego ataku, tych terytoriów, które zajęli Mongołowie wraz z wojskami tatarskimi. Zostawili Tatarów na obszarze Rusi, tak bardzo szeroko. Rusi, czyli tego obszaru Rusi Kijowskiej, Rusi, na której było księstwo, czy to było, nie, to była demokracja nowogrodzka. No i pamiętajcie Państwo, ja to zrobię w tak gigantycznym skrócie, że mogę popełnić jakieś tam drobne nieścisłości przy okazji. I więc więc Mongołowie się wycofali, zostawili Tatarów. Tatarzy obsadzili, Tatarzy, których pierwotnym miejscem zamieszkania była tam właśnie wschodnia Syberia. Częściowo przeniesie się na Krym, opanowali Krym. Stąd Tatarzy krymscy. W każdym razie te obszary i stamtąd właśnie z Krymu nadzorowali państwo, nadzorowali nie państwo, tylko księstwo moskiewskie, które płaciło im tributy, podobnie jak zresztą inni, tylko że w przypadku księstwa moskiewskiego tam bardzo mocno przycisnęli tychże Moskwiczan, Moskali, nie wiem, jak to nazwać, ludzi z księstwa moskiewskiego. Pamiętam, że jeszcze ze szkoły średniej takie powiedzenie, że Tatarzy wsiadali na koń po grzbietach bojarów moskiewskich. W tym samym czasie, no właśnie, ta bajka, czyli zależność od ordy tatarskiej księstwa moskiewskiego trwała gdzieś 2,5 wieku. Skończyła się chyba bitwą pod Kałką, jeśli dobrze pamiętam. Gdzie właśnie księstwo moskiewskie zrzuciło z siebie tą zależność od Tatarów. Ale te 2,5 wieku wystarczyły. Mam tutaj dowody rosyjskie na to, że te 2,5 wieku gniecenia, ugniatania, formowania, kształtowania społeczeństwa, czy społeczności, nie społeczeństwa, społeczności księstwa moskiewskiego dały gigantyczne rezultaty. Gigantyczne rezultaty. I tutaj będę chciał posiłkować się materiałem, który znalazłem, starym materiałem, który z 16 roku, który wówczas znalazłem w kresie 24.pl. To jest materiał z 26 września 16 roku pod tytułem Han przeniósł się na Kreml, Rosja stała się następcą Złotej Ordy, a Rosjanie barbarzyńcami. I proszę Państwa, no cóż, tutaj niestety był film, ale już się zmył. To i tak bardzo dobrze, dlatego że tylko film się zmył. Albowiem ja mam, mili Państwo, mam link do artykułu na Pikio. To też tamte czasy, artykuł na Pikio pod tytułem Jak Moskale przywłaszczyli historię Rusi Kijowskiej. To też tamten właśnie 2015 rok, który tak skutecznie wygumkowano, że nie można go nigdzie znaleźć. Jeszcze raz powtarzam, Jak Moskale przywłaszczyli sobie historię Rusi Kijowskiej. To jest niesłychanie ważna i poważna rzecz, szczególnie w dzisiejszym kontekście, niesłychanie. To tylko a propos tego, jak to w internecie nic nie ginie. To jest tak bzdurne gadanie, że aż strach się bać. Takie kłamstwo. W internecie ginie wszystko to, co chcą, żeby zginęło. Ja o tym się przekonałem z 2008 roku, kiedy zaczęły ginąć materiały, polskie materiały dotyczące żydowskich banków i tego co żydowszczyzna wówczas wyczyniała bo przecież doprowadziła wtedy żydowszczyzna, doprowadziła do tego krachu finansowego, tuż inny jak nie żydowskie banki. I wtedy zauważyłem, że zaczynają ginąć w internecie różne te materiały. A więc tutaj też to jeden z wielu materiałów, który zginął, który został wygumkowany z internetu. Dobra, ale chciałem w tym artykule też, to jest taki bardzo, bardzo syntetyczny, rzecz niezwykle syntetyczna, jeszcze bardziej syntetyczna niż to, co ja teraz mówię, więc ja będę musiał trochę przejść dalej i wrócić później, wrócić na sam końcu do tego artykułu. Chociaż niekoniecznie. Nie, może jednak dam Państwu ten artykuł, dlatego że to jest w tym artykule cytuje się Rosjan mówiących o sobie. Cytuję. Państwo rosyjskie jest następcą i kontynuatorem Wielkiego Księstwa Kijowskiego. Ruś Kijowska jest kolebką bratnich narodów rosyjskiego, ukraińskiego i białoruskiego, a Rosjanie w tej kolebce starszymi braćmi? No to popatrzcie i posłuchajcie, bo to jest teza, która to, co ja przeczytam teraz, jest tezą Rosjan, że państwo rosyjskie jest następcą i kontynuatorem i tak dalej. Bzdura, kłamstwo. Otóż, cytuję. Dlaczego rosyjski świat jest całkowitym przeciwieństwem europejskiego? Ruś moskiewska przeciwstawieństwem, tak to tu piszą, Rusi kijowskiej. Oraz co i od kogo przejęła współczesna Rosja? Krótko i dosadnie wyłożył rosyjski akademik, historyk, doktor habilitowany nauk politycznych Jurij Piwowarow. Ale nie tylko on. I teraz, co tenże Piwowarow powiada? W ciągu 2,5 wieku, będąc pod Mongołami, książęta rosyjscy, jacy tam rosyjscy, moskiewscy, to właśnie to jest błąd, który założyłem, przyjeżdżali do Seraju, gdzie istniała Złota Orda, zachodnia część Imperium Mongolskiego. Krym, słowo. Spotykali się z jakimś absolutnie niezwykłym rodzajem władzy, którego wcześniej nie widzieli. Polegała ona na tym, że jeden człowiek stanowił o wszystkim, a reszta była niczym. Władza mongolska w całości odrzucała jakąkolwiek umowę, konwencję, współpracę i zgodę między podmiotami. Władza mongolska jest wyłącznie władzą przemocy. I Rosjanie to przyjęli. Rosyjscy carowie, rosyjscy wielcy książęta stopniowo przejmowali ten rodzaj władzy. Te stosunki polityczne. A w cywilizowanych czasach, czyli mowa już już nie istnieniu Rosji. Cesarz Paweł I, syn Katarzyny, tej suki, która tej księżniczki pruskiej, szczecińskiej zresztą, chyba dobrze mówię, pewnego razu podczas rozmowy z francuskim ambasadorem rzekł do niego: w Rosji tylko ten jest coś wart, z kim ja rozmawiam i dopóki z nim rozmawiam. To jest bardzo precyzyjne sformułowanie pojęcia władzy w Rosji. Wspaniały filozof rosyjski, Grigorij Fiedotow, słyszałem o nim wielokrotnie kiedyś, który żył i umarł na migracji po rewolucji, komentując koniec jarzma mongolsko-tatarskiego, powiedział: Hańska stawka, czyli tatarska, została przeniesiona do Kremla. Po prostu. Hańska stawka została przeniesiona do Kremla. Na Kreml. Czyli Han przeniósł się na Kreml. Moskwa nabrała cech tatarskich i mongolskich. A więc rosyjski cesarz, wielki książę rosyjski, to nikt innego, to Han. Han. Tyle profesor Piwowarow. Jednak nie on jeden ma podobny ogląd rosyjski, w cudzysłowie rosyjskiego świata. Przed nim byli inni znani Rosjanie. Oto kilku z nich. Książę Nikołaj Sergiejewicz Trubackoj powiadał: naszym zdaniem jest tworzenie całkowicie nowej kultury, naszej własnej kultury, niepodobnej do cywilizacji europejskiej. Kiedy Rosja przestanie być wykrzywionym odbiciem cywilizacji europejskiej, kiedy znów stanie się sobą, czyli Rosją Eurazją, świadomym następcą, czyli świadomym następcą i spadkobiercą wielkiego dziedzictwa Czyngischana. To powiedział Trubeckój. Aleksander Dugin, nie wiem, który to Dugin, czy ten współczesny, czy jeszcze jakiś dawniejszy, powiadał: od Tatarów Ruś przyjęła nowy impuls dla rozbudowy imperium. To już wtedy Ruś, nie Księstwo Moskiewskie, bo wtedy Księstwo Moskiewskie połknęło Nowogród i połknęło Ruś Kijowską. Biorąc z Rusi Kijowskiej między innymi język, a Nowogród wyrzynając do Imentu. Cesarstwo Moskiewskie, dalej pisze ten Dugin, stało się całkiem innym podmiotem geopolitycznym. To nie było już państwo narodowe, tylko Imperium Euroazjatyckie o prawosławnej ideologii Bizancjum oraz centralizmie gospodarczym, wojskowym i strategicznym Ordy Tatarskiej. Ordy. Przepraszam bardzo. Zdaję sobie sprawę z tego, że to, co do tej pory mówiłem, było bardzo źle słyszane. Przepraszam. Z kolei hrabia Aleksiej Tołstoj. Co on mówił na temat tego? Może tak, co on mówił? Nie, wrócę do tego, co jest tutaj najistotniejsze. Nie mam innego wyjścia. Wspaniały, powtórnie to samo odczytam. Wspaniały filozof Georgi Fiodotow, który żył i umarł na emigracji po rewolucji, komentując koniec jarzma mongolsko-tatarskiego, powiedział: hańska stawka, czyli Hanów, została przeniesiona do Kremla, czyli Han przeniósł się na Kreml. Moskwa nabrała cech tatarskich i mongolskich, a więc rosyjski cesarz, wielki książę rosyjski, to Han. Tyle profesor Juri Piwowarow. Jednak nie on jeden ma podobny ogląd rosyjskiego świata. Przed nim byli inni znani Rosjanie. Oto kilku z nich. Książę Nikołaj Siergiejewicz Trubieckiej. Naszym zadaniem jest tworzenie całkowicie nowej kultury, naszej własnej kultury, niepodobnej do cywilizacji europejskiej. Kiedy Rosja przestanie być wykrzywionym odbiciem cywilizacji europejskiej, kiedy stanie się sobą, Rosją, Eurazją, świadomym następcą i spadkobiercą wielkiego dziedzictwa Czyngischana. Czyngischana. Dziedzictwa Rosja jako spadkobierca wielkiego dziedzictwa Czyngischana. Zapamiętajcie Państwo to sobie. Aleksander Dugin, co powiedział na ten temat? Od Tatarów Ruś przejęła nowy impuls dla rozbudowy imperium. Cesarstwo Moskiewskie stało się całkiem innym podmiotem geopolitycznym. To nie było już państwo narodowe, tylko Imperium Eurazjatyckie o prawosławnej ideologii Bizancjum. Prawosławne Bizancjum. To jedna część ideologiczna. I oraz centralizmie gospodarczym, wojskowym i strategicznym Ordy Tatarskiej. Tak jest. Centralizmie gospodarczym, wojskowym i strategicznym Ordy Tatarskiej. Kolejny wielki Rosjanin zabrał głos. Hrabia Aleksiej Tołstoj. Są dwie Rosje. Rusie, przepraszam. Są dwie Rusie. Pierwsza, kijowska, ma swoje korzenie w kulturze światowej, a przynajmniej w kulturze europejskiej. Założenia dobra, honoru, wolności, sprawiedliwości Ruś ta rozumiała tak, jak rozumiał je cały świat zachodni. To jest ta Ruś kijowska. To jest ta Ruś, która swoje korzenie miała w Bizancjum. Ale jest Ruś tajgi, ta druga Ruś, Ruś tajgi, mongolska, dzika i okrutna. Ruś ta uznała za swój ideał narodowy krwawy despotyzm i dziką wściekłość. Ruś moskiewska od dawna była i zostanie całkowitym zaprzeczeniem wszystkiego, co europejskie i zajadłym wrogiem Europy. Nie jestem dumny z tego, że jestem Rosjaninem. Po prostu jestem pokorny wobec tego. I kiedy myślę o pięknie naszego języka, kiedy myślę o pięknie naszej historii pod przeklętymi Mongołami i przeklętą Moskwą, jeszcze bardziej haniebną niż sami Mongołowie, chcę się rzucić na ziemię i tarzać się w rozpaczy z powodu tego, co zrobiliśmy. I ostatnia wypowiedź niejakiego Karola Marksa. To nie Rosjanin oczywiście, to Żyd, tylko angielski. A w krwawym bagnie moskiewskiego niewolnictwa, lecz nie w twardej sławie epoki normandzkiej, stoi kolebka Rosji. To tak a propos pana Chmiela, który mi przypomniał o tym wszystkim. Znaczy o tym właśnie, że przecież księstwo moskiewskie, te plemiona, które stanowiły początek księstwa moskiewskiego, to są plemiona, to były plemiona ugrofińskie. I teraz, znaczy właśnie tutaj, to pierwsze zdanie o tym mówi. W krwawym bagnie moskiewskiego niewolnictwa, lecz nie w twardej sławie epoki normandzkiej, stoi kolebka Rosji. Po zmianie imion i dat zauważymy, że polityka Iwana III i polityka współczesnego Imperium Rosyjskiego są nie tylko podobne, ale identyczne. Iwana III Groźnego. Rosja powstała i została wychowana w ohydnej i upokarzającej szkole mongolskiego niewolnictwa. Wzmocniła się tylko dzięki temu, że w szkole niewolnictwa była nieprześcigniona. Nawet po uzyskaniu niepodległości Rosja dalej została krajem niewolników. Czyli po 1505. Piotr I połączył polityczny spryt mongolskiego niewolnika z majestatem mongolskiego posiadacza, któremu Czyngis Chan nakazał podbić świat. To mówił Karol Marx. Polityka Rosji pozostaje bez zmian. Zmieniały się i będą nadal ulegać zmianom rosyjskie metody i taktyka. Jednak główny cel polityki rosyjskiej, podbić świat i rządzić nim, jest i pozostanie bez zmian. Moskiewski panslawizm stanowi tylko jedną z form podboju. Tak, proszę Państwa, to nie ja napisałem. A to nie ja wymyśliłem. Ja o tym wiedziałem. Natomiast, i to znacznie, znacznie wcześniej niż ten materiał powstał, niż w 2016 roku ten materiał powstał i został przedstawiony w tym portalu kresy24.pl, a kto inny? Czyli innymi słowy, ja czytałem i wcześniej, i później różne teksty, które spowodowały, moja miłość, tak, do Gogola, do Dostojewskiego, do Puszkina, do wielu, wielu, wielu poetów i pisarzy tamtego czasu była i jest wielka. Natomiast ja musiałem w miarę upływu czasu zmieniać swój stosunek do Rosjan, a współczesnych Rosjan. A do 24 lutego 2022 roku miałem nadzieję, że coś w tych Rosjanach się zmieniło. Przynajmniej od czasu II wojny światowej. No to już jest kupa czasu, to są trzy pokolenia, więc można by sądzić, że coś mogło się zmienić. U nas się wszystko zmieniło. Na gorsze, ale wszystko. Natomiast u nich nie zmieniło się nic, a jeśli to właśnie też na gorsze. Tak, Rosjanie pozostali tymi niewolnikami tatarsko, znaczy Rosjanie mają cały czas, wszyscy Rosjanie, bez względu na poglądy polityczne, wszyscy mają tą mongolsko-tatarską mentalność, niewolniczą mentalność, która z drugiej strony w momencie, gdy się spotkają z ludem, czy z ludami zamożniejszymi, spokojniejszymi, innymi, eksploduje w nich wściekłość, barbarzyństwo. Czyli dokładnie to, co jest udziałem rosyjskich wojsk, a obecnie plądrujących i niszczących, gwałcących, mordujących a ludzi na Ukrainie. I oby, nie daj Panie Boże, to bydło rosyjskie nie dojechało do nas na tych swoich tankach. Po tym 24 ja tutaj wspomniałem tylko o armii, o tych żołnierzach rosyjskich, ale przecież ideolodzy rosyjscy, ludzie kultury, rosyjscy ludzie kultury, politycy rosyjscy z najwyższych szczebli, mówią wprost, Ukrainy nie ma. Dla nas Ukraina nie istnieje jako samodzielne państwo. Ukraińcy nie istnieją jako samodzielny naród. A trzeba ich zniszczyć. W związku z tym trzeba ich zniszczyć, ponieważ oni są tacy, oni nazywają ich, zdaje się, nazista. Ja abstrahuję od tego, że nie pałam miłością do Ukraińców i Państwo o tym doskonale wiecie, ale powtarzam to już kilka razy. To, że ja nie pałam miłością do Ukraińców, nie oznacza, że ja im bronię mieć swojego państwa, bronię im mieć, być osobnym narodem, oddzielnym narodem, z oddzielną kulturą i tak dalej. No nie. Natomiast jakby konsekwencją tego, co się w tej chwili dzieje, a konsekwencją również jest to, że cały naród rosyjski murem stanął za Putinem. Co to oznacza? Że naród rosyjski jest zjednoczony w myśli, którą przedstawiają ci właśnie ludzie. Że trzeba zniszczyć Ukrainę, a nie tylko Ukrainę, wszystkich tych, którzy się nie zgadzają z Rosjanami. Po prostu zniszczyć. Bo nie są godni, wszyscy inni nie są godni bycia sąsiadami Rosjan. Wszyscy, którzy się nie zgadzają z Rosjanami. No to jest, jak Państwo się domyślacie, rzecz... To jest horror, to jest jakieś horrendum. A w XXI wieku, żeby jakieś państwo myślało tymi kategoriami. I to wprost o tym mówiło. Przed ustami swoich najwyższych rangą przedstawicieli. No więc, ale dlaczego tak jest? No dlatego, że oni są w tym tkwieniu. tkwią cały czas mentalnie w tym krwawym bagnie moskiewskiego niewolnictwa. Że ta sztuka niewolnictwa w Rosji, naprzód w Rosji sowieckiej, naprzód w Rosji przedsowieckiej, w Rosji carskiej, później w Rosji sowieckiej, teraz w Rosji współczesnej, cały czas ta sztuka niewolnictwa, trzymania w zniewoleniu tych swoich 140 milionów ludzi, została doprowadzona do perfekcji. I ci niewolnicy uważają się za wspaniałych ludzi. Za wolnych, wspaniałych Rosjan. Chore, ale tak jest. Oni nawet nie próbują doszukiwać się swoich źródeł. Bo dla nich najdalsze źródła to proszę Państwa, Piotr I. Wszystko. Tak. Mili Państwo, ja już o wiele za długo prowadzę ten materiał i myślę, że może coś Państwo z tego wyciągniecie. Ja podejrzewam, że ja do tej sprawy będę wracał jeszcze wielokrotnie, ponieważ Rosjanie sami się dopraszają o to, aby im przypomnieć, skąd wyrastają im nogi. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.